Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dzisiaj w studiu mamy niezwykłych gości. Są to panowie profesorzy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pan profesor doktor habilitowany Jacek Gołębiowski. Witam serdecznie,
Szczęść
panie
Boże.
Profesorze. Szczęść Boże. I pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, też z KULU i z WKSiM.
Szczęść Boże, witam
Szczęść
serdecznie.
Szczęść Boże. Drodzy panowie, może zaczniemy od pana profesora Jacka Gołębiowskiego, który kolejny raz jest w Chicago, podobnie jak i pan profesor Ryba, ale pan profesor Jacek Gołębiowski, który jest szefem katedry badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym, tak to można najogólniej powiedzieć, chce powiedzieć o tym projekcie, który już od kilku lat jest realizowany, a który jest szczególnie dużego znaczenia dla wszystkich, ale dla Polonii myślę zwłaszcza.
Szczęść Boże. Więc udało nam się wreszcie rok temu uzyskać po raz pierwszy środki rządowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozpoczęcie realizacji projektu Parafie i Kościoły Polskie w Stanach Zjednoczonych. Jest to szczególnie ważny projekt dla nie tylko dla Polonii, ale też dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bowiem w latach 80. po pierwszych takich przyjazdach przedstawicieli kultu do Ameryki, świętej pamięci pan profesor Czesław Bloch, świętej pamięci ojciec Mieczysław Krąpiec, kiedy zobaczyli tą potęgę Polonii, a szczególnie przepiękne kościoły, bazyliki budowane tutaj, byli zachwyceni tym. Uważali, że kiedyś trzeba udokumentować ten niezwykły wysiłek właśnie Polaków, dziedzictwo kultury katolickiej polskiej w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony mieli tą świadomość, że KUL osobiście jako uniwersytet zawdzięcza niezwykle dużo Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej, bo chodzi o wsparcie nie tylko tu powojenne, które znamy, ale wsparcie od samego początku powstania uniwersytetu. Czyli już w latach 80. powstała taka myśl, żeby profesorowie KUL w ramach takiej rewanżu za to dobro, które uzyskał KUL i Polska od Polonii amerykańskiej, kanadyjskiej, żeby rozpocząć na szeroką skalę takie badania naukowe. No i musieliśmy czekać wiele, wiele lat, żeby móc uzyskać chociaż częściowo środki rządowe na rozpoczęcie takiego projektu. I właśnie w tamtym roku rozpoczęliśmy pierwszy etap badań. Parafii polskich w Stanach Zjednoczonych jest prawie 1000. Robiąc indeks, byliśmy zdumieni, że jest to tak duża ilość. Nie wszyscy mają świadomość. Oprócz kościoła, który bardzo szybko budowali tutaj Polacy, budowano natychmiast też szkoły, budowano szpitale, różne towarzystwa gospodarcze, obrastało to wszystko urbanizacją, dzielnicami, polskimi miastami, że jest to gigantyczne przedsięwzięcie. I teraz, żeby rozpocząć to w ramach projektu i żeby nie miało aż tak dużej skali, wybraliśmy taką naturalną kategorię, są to Polish Cathedral Style, czyli te 56 najpiękniejszych obiektów w Stanach Zjednoczonych, które Amerykanie sami określili jako katedry, żeby zacząć od inwentaryzacji badań tych właśnie katedr. I w tamtym roku po raz pierwszy byliśmy w Stanach Zjednoczonych z badaniami i zinwentaryzowaliśmy 22 katedry, które znajdują się na terenie bądź też aglomeracji chicagowskiej.
Panie profesorze, akurat w tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, setna rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a najstarszy kościół, którego 150-lecie obchodziliśmy w ubiegłym roku, to też polski kościół świętego Stanisława Kostki. A więc widzimy, że Polacy, którzy żyli na emigracji, cały czas myśleli i o Bogu, i o ojczyźnie, stąd właśnie to zaangażowanie, stąd te przedsięwzięcia, które podejmowali, czyli budowa szkół, budowa kościołów, budowa szpitali czy innych obiektów związanych z życiem gospodarczym.
To, co nas zaskoczyło już w tamtym roku, to nie tylko cudowne kościoły z malowidłami upamiętającymi ważne wydarzenia, także z dziejów Polski, z dziejów Kościoła Polskiego, cała infrastruktura, ale niezwykła aktywność społeczności w ramach parafii. Ja osobiście byłem zdumiony, widząc niejednokrotnie ponad 100, a czasami nawet do 180 towarzystw, w które byli zrzeszali się nasi tutaj przodkowie przy kościołach. I nie tylko były to towarzystwa religijne, chociaż one dominowały, arcybractwa różańcowe, różne towarzystwa imienia Jezusa i tak dalej, ale wiele towarzystw literackich, społecznych, kulturalnych. Czyli można powiedzieć, że całe życie społeczne, narodowe skupiało się wokół parafii. Bez polskiej parafii nie byłoby Polonii amerykańskiej czy kanadyjskiej, nie byłoby utrwalenia polskości. Drugim filarem była szkoła, ale te dwa filary tutaj dominowały i naprawdę, kiedy prowadzimy te badania, oglądamy i archiwizujemy stare zdjęcia, bo ja z historykami dokonuję takiej inwentaryzacji i badań w archiwach parafii, parafialnych bądź diecezjalnych. Natomiast mam historyków sztuki tutaj z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i znakomitego fotografika Roberta Piwowarczyka i robimy zdjęcia. I czasami po takiej inwentaryzacji w naszej dyspozycji jest kilka tysięcy skanów, zarówno tych zabytkowych, archiwalnych, dokumentów, zdjęć archiwalnych, jak i bieżącego wyglądu tych kościołów. Po prostu robimy zdjęcie wszystkiego, co jest godne sfotografowania. Od wystroju, witraży, relikwiarzy, kielichów, ornatów, wszystkiego, co ma polskie inskrypcje. Dlatego mówię, że jest to tak szczegółowo detaliczna praca, bowiem w tej chwili, jak się Państwo na pewno orientujecie, jest proces łączenia tych parafii. I już za kilka lat możemy mieć sytuację, że nie będzie co inwentaryzować. Mieliśmy niejednokrotnie sytuację taką, że po naszej wizycie szła firma budowlana, która już wynosiła wszystko, szykując kościół, prawda, jeszcze może nie do rozbiórki, ale do zamknięcia i też jego ogołocenie jest taką naturalną konsekwencją. No ale też mieliśmy sytuację w tamtym roku, że jedna z piękniejszych plebanii przy polskiej katedrze dzisiaj już jest wyburzona. Na jej miejscu jest co innego budowanego, bo tutaj w Stanach Zjednoczonych nie ma takiego przepisu, że obiekt stuletni jest naturalnie chroniony prawem. Można go zburzyć, jeżeli nie ma statusu zabytku stanowego. Także sam widzę bardzo potrzebno pilne wykonanie dalszych prac. Nie spodziewałem się, że to jest tak wielkie dziedzictwo i wymaga takiej aktywności. I myślę, że jeżeli zrobimy to, a mam nadzieję, że z pomocą Bożą zrobimy to, to będzie to zabezpieczone na wiele, wiele lat i w przyszłości nawet, gdy ktoś zechce pisać o dziedzictwie polskim w Ameryce, będzie miał przebogate źródła do wykorzystania.
No ale z tą przeogromną pracą, z zaangażowaniem wielu osób też wiążą się konkretne wydatki, konkretne nakłady finansowe.
Tak, to nakłady są duże, trzeba utrzymać zespół, sfinansować przemieszczanie się. Bardzo często musimy płacić za skany, bo tutaj to jest Ameryka, tutaj niewiele jednostek pozwala za skorzystanie bezpłatne. Także w tej chwili mamy stałe dofinansowanie do inwentaryzacji ministra kultury i dziedzictwa narodowego, natomiast naszym obowiązkiem jest poszukiwanie sponsorów, wsparcia finansowego, zarówno w Polsce, no ale najlepiej byłoby znaleźć też takich sponsorów tutaj w Stanach Zjednoczonych, dlatego że to dotyczy tylko Polonii Amerykańskiej. To wszystko, co robimy, to jest udokumentowanie dziedzictwa kultury polskiej, katolickiej w Stanach Zjednoczonych. No liczymy tutaj na wsparcie. Jedna z członki naszego zespołu, znana tutaj w Chicago, siostra Genowefa Potaczała, postulat na zebraniu naszego zespołu, żeby jak najszybciej skończyć Chicago, czyli nie tylko te 22 katedry, które mamy już zinwentaryzowane, ale teraz te kolejne, to było ponad 60 parafii, żeby jak najszybciej, czyli od przyszłego roku, znaleźć dodatkowe środki i zrobić wszystkie parafie polskie założone przez Polaków w Chicago, żeby to Chicago było domknięte. Stąd też robiąc promocję projektu, zwracamy się też z prośbą nie tylko o przekazywanie materiałów, albumów, fotografii związanych z aktywnością Polaków, polskich katolików, a to jest zdecydowana większość narodu tutaj, w życie społeczne, życie kościoła, ale też szukamy takiego wsparcia, które pozwoliłoby, żeby ten projekt, powiedzmy, robić w jeszcze szerszym zakresie i żeby dokończyć te na razie chicagowskie etap. O tym myślimy najszybciej.
Można powiedzieć, że też takim współpracownikiem pana profesora Jacka Gołębiowskiego jest pan profesor Mieczysław Ryba, którego przedstawiać słuchaczom i telewidzom, telewizji trwam nie potrzeba. Panie profesorze, pobyt tutaj jest również okazją do tego, aby w wykładach podkreślić tę rocznicę, którą w tym roku obchodzimy, najważniejszą dla Polski, czyli setną rocznicę odzyskania niepodległości, ale także odnieść to do współczesności. I dlatego przy tej okazji również spotkania z Polonią w różnych miejscach, w kościołach, w salach parafialnych, czyli można powiedzieć, że powrót do takich źródeł, tak jak kiedyś Polonia gromadziła się wokół kościoła, tak i dzisiaj te obiekty są otwarte, aby poszerzać te horyzonty myślowe i wiedzę.
Wiedzę, no i oczywiście relacje, jakie nas łączą, bo cały projekt, to o czym mówił profesor Gołębiowski, to jest oczywiście udokumentowanie, poznanie tego dziedzictwa, a zarazem wprowadzenie w taki krwioobieg życia naukowego, kulturowego i tutaj emigracji, bo sama emigracja przecież nie wszystko o sobie wie, a kraj tym mniej. I w tym względzie to jest nasze wspólne narodowe dziedzictwo. Oczywiście ono się wyrażało też nie tylko tymi aktami takimi poznawczymi, że teraz to zapoznajemy, ale również konkretną wzajemną pomocą. Daj Boże, że teraz widzimy choćby niedawną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i jego tutaj próbę wzmocnienia tej Polonii, integracji, ale jest ta pomoc z Polonii tutaj dla ojczyzny i była ona bardzo mocno widoczna w czasie walki o niepodległość, zwłaszcza u końca I wojny światowej, w czasie tych zmagań militarnych, gdzie mieliśmy do czynienia z armią błękitną Hallera, gdzie tych polskich emigrantów, młodych chłopców było co niemiara. I dlaczego to wszystko, kiedy sobie uświadamiamy, jaki był wysiłek, żeby państwo polskie powstało, to też bardziej nam jest wtedy łatwiej zrozumieć, jakie ono ma znaczenie dzisiaj. I wydaje mi się, że nie tylko dla tych, którzy mieszkają w Polsce, ale i dla emigracji. Wiemy, jak dzisiaj jest łatwe to podróżowanie, się pojawiamy, ale cóż byśmy znaczyli jako naród, albo jak trudno by nam było, gdybyśmy nie mieli swojej własnej państwowości, swojego niepodległego państwa. Więc to jest takie wspólne życie. Chodzi o życie narodu, ale państwo jest takim potężnym dobrem, które pozwala dobrze to życie narodowe kształtować. I jest niezwykle też ważną rzeczą. My sobie to tutaj uświadamiamy, kiedy jesteśmy w Chicago czy w innych miejscach, że praktycznie tej Polski nie ma bez kościoła rzymskokatolickiego, że gdziekolwiek ta polskość jest, była obecna, tam, to była tam, gdzie był kościół rzymskokatolicki. To są najgłębsze podwaliny tej naszej spuścizny. Są chociażby badanie tych katedr, czy tych parafii, czy też kościołów, bo to wszystko jest splecione. Pamiętajmy, kiedy były zmagania o niepodległość, to oczywiście chodziło o to, żeby stworzyć sobie przestrzeń wolności, ale zaraz za tym ci, co bardziej światli ludzie, i szczególnie ludzie kościoła, myśleli o tym, ażeby nadać kształt tej niepodległości, bo jeśli ma się tę wolność, można ją równie dobrze zmarnować. Do pewnego stopnia tę wolność zmarnowało pokolenie XVIII wieku, lekceważąc samą niepodległość czy własne państwo. Bardziej pojawiali się w Petersburgu, w Berlinie czy w Wiedniu i zlekceważyli coś, co jest fundamentem. Nie jeździ się do obcych po to, ażeby na swoje państwo donosić. Targowica. Kiedy dzisiaj patrzymy, jak to funkcjonuje nasza polityka, to niestety bardzo często się kwestie powtarzają, więc przestrogi są absolutnie wciąż aktualne. Ale druga rzecz to są te zagrożenia ideologiczne. Już w XVIII wieku, kiedy myśmy tę niepodległość próbowali zachować, a się jej nie udało, w Europie, choćby w kontekście rewolucji francuskiej, pojawiła się ideologia sprzeczna z duchem chrześcijaństwa czy katolicyzmu. Rewolucja francuska prześladowała Kościół, bazując na kanwie tej rewolucji deistycznej czy ateistycznej. Nasi ci patrioci, owszem, mieli te inspiracje oświeceniowe, ale kiedy tworzyli konstytucję tą majową, to zaczynała się ona w imię Boga w Trójcy Jedynego. Dokładnie później marcowa tak była powtórzona, kiedy niepodległość już odzyskaliśmy. Kiedy dzisiaj dyskutuje się na temat reformy konstytucji, warto do tego nawiązywać. Mimo tego, że mieli różne swoje własne życiorysy, czy pogubienia nawet w wierze, to rozumieli, że bez kościoła, bez tej religii trudno mówić o Polsce. Trudno też tworzyć prawo w sensie etycznym, jeśli nie ma odniesienia do Boga osobowego. I to jest w konstytucji tej majowej i to jest tej konstytucji marcowej z 1921 roku. Bóg stwórca, później jest porządek natury i tak dalej, i tak dalej. To są te inspiracje, zwłaszcza ważne, kiedy Polska odzyskała niepodległość, a choćby w Sowietach szalał już bolszewicki ateizm, a w Europie Zachodniej też oprócz marksizmu rozwijały się różne ideologie typu właśnie rasistowska, ideologia, czy oparta o filozofię niczańską na poziomie etycznym, choćby w Niemczech. To wszystko było bardzo modne, fascynowało się wiele narodów, ludów, inteligencji tym, a Polska była jak gdyby w środku całych tych wydarzeń. I to, że oparła się bolszewikom, a później, że oparła się propagandzie komunistycznej i nie chciała w ten sposób urządzać swojego państwa albo na modłę hitlerowską, to jest skutek tej silnej więzi z tym, co zwiemy kościołem rzymskokatolickim. Ale oprócz, tutaj o tym też mówimy, kwestii takich szerokich warstw, które były związane z duchownymi, nawet tu na emigracji, zaraz jak byli Polacy, to pojawiał się ksiądz i to wszystko wiązało ich we wspólnotę. To oczywiście chodziło też o wykształcenie inteligencji. bo elita jak gdyby jest tym mózgiem narodu, jest tym elementem najbardziej kulturotwórczym i stąd powstanie KUL-u, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. On nie powstał po to, żeby był kolejny uniwersytet, tylko powstał dlatego, że uniwersytety w Europie kreowano na modłę taką pozytywistyczną, czyli nauka zredukowana tylko do nauk matematyczno-przyrodniczych, a teologia, filozofia, ta cała klasyka wypychana z murów uczelni. I taki inteligent, on czasem praktykował religię, ale nie był w istocie inteligentem katolickim, nie rozumiał tej swojej wiary. Więc wysiłek idący w tym kierunku, ażeby stworzyć ten naród i to państwo oparte o tradycję, choćby kreując czy edukując tą inteligencję, czy uprawiając naukę na tych najwyższych piętrach. Wydaje mi się, że to, co tutaj profesor Gołębiowski, czy to, co robimy, jest próbą jak gdyby pokazania tej polskości w najczystszym tego słowa znaczeniu, najbardziej klasycznym, najbardziej fundamentalnym, czyli tam, gdzie Kościół, tam, gdzie religia katolicka, tam się ta polskość ostała. My byśmy się nie ostali, ani przy presji prawosławnego, prawda, prawosławia rosyjskiego, który praktycznie carat był oparty o tę presję prawosławia, o prześladowanie też w kontekście tego, czy tego Kulturkampfu niemieckiego, czyli protestantyzm połączony z liberalizmem, który chciał zniszczyć Kościół katolicki, choćby w zaborze pruskim. Gdyby nie Kościół rzymski, byśmy się nie ostali jako naród, nie odzyskalibyśmy niepodległości, a gdyby nie ten Kościół i nie rozumna inteligencja katolicka, nie bylibyśmy w stanie odeprzeć tych wszystkich propozycji nowoczesnych tamtego czasu. Teraz zwróćmy uwagę, Europa Zachodnia przeżywa być może porównywalne wstrząsy ideologiczne jak na początku XX wieku. Trochę inne ideologie. Może nie bolszewicki czy marksistowski komunizm w wydaniu bolszewickim, ale neomarksizm w wydaniu rewolucji kulturalnej. Marks postawiony w Trewirze, w pomniku, który został ufundowany przez komunistyczne Chiny. Całe te wstrząsy, powiedzmy, rewolucji seksualnej, różne głosowania nad aborcją itd., itd. To wszystko daje niewyobrażalne, jak gdyby niewyobrażalny zamęt. Również ten multikulturalny. I teraz, jeśli my chcemy mówić o niepodległości, to po pierwsze docenić, że mamy swoje państwo, ale cały czas myśleć nad tym, jaki będzie kształt tej naszej niepodległości.
Drodzy panowie, sposób tych wszystkich tematów w jednej audycji dogłębnie przedstawić, dlatego zapraszamy na spotkania, które w różnych miejscach są organizowane i tak już w piątek Polska na tle przemian cywilizacyjnych w Europie i świecie, to jest w sanktuarium świętego Jana Pawła II Willow Springs u Ojców Cystersów, o 7 msza po mszy około 8 wykład, no a w sobotę Polska Szkoła imieniem świętego Ferdynanda, warsztaty dla nauczycieli, w niedzielę zaś na wszystkich mszach świętych będzie mowa o projekcie, który pan profesor Jacek Gołębiowski tutaj zasygnalizował, tu króciutko scharakteryzował. No a wieczorem na mszy świętej z ojczyzna Polska, Unia Europejska, Rosja, Stany Zjednoczone, Ameryki. Natomiast w Le Mans to 8.30 msza, a po mszy świętej spór o Polskę, rozważania na kanwie sytuacji politycznej w Polsce. Także serdecznie zapraszamy. Jeszcze w niedzielę 17 czerwca na Trójcowie będzie i wykład, i mowa o projekcie, także spotkanie w Pertamboj z rodziną Radia Maryja, pana profesora Ryby. Także o tym jeszcze będziemy przypominać, a ja dzisiaj bardzo dziękuję za wizytę w studio i oczywiście jeszcze zapraszam ponownie, jak już te nasze spotkania będą dobiegać końca.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże.